Koszulek nie pokazywaliśmy jeszcze, więc nie wiem, czy koszulki, proszę bardzo.
Ja, jakieś... ja nie mam nic specjalnie, już piwo dzisiaj niemieckie reklamuję. Opinałam Flying
Tak, także każdy fakeny, jak zawsze tutaj piwo niemieckie. Jak się nazywa? Szpaten?
Franciszkaner.
Franciszkański szpaten. Mógłbyś być sponsorem tego odcinka. Nie.
Dzień dobry Państwu.
Po nauki, czy ty jak przyjechałeś do Japonii, znałeś już język japoński?
Planowałem cały ten... mój plan wyjazdu do Japonii zaczął się oczywiście wcześniej, ale kiedy już się tak zdecydowałem, że chcę to robić, no to tak przez rok, dwa przed wyjazdem do Japonii wziąłem trochę lekcji języka japońskiego. Najpierw prywatnie ze znajomym, a później... zapisałem się do szkoły języka japońskiego i tam właśnie w drodze do pracy wieczorami właśnie czasami właśnie pobierałem te lekcje, więc no, znałem podstawy języka japońskiego, udało mi się tam właśnie przejść do takiego poziomu powiedzmy średnio zaawansowanego, no i tak przyjechałem.
Okej, okay, a z pismem jak było u ciebie?
No z pismem nauczyłem się paru podstawowych znaków, to powiedzmy, że przyjechałem, no i byłem w stanie właśnie jakby ogarnąć te podstawowe rzeczy. No ale to oczywiście było wszystko takie książkowe, niewyćwiczone, więc jakby przyjazd do samego kraju i korzystanie z tego właśnie bezpośrednio było zupełnie innym doświadczeniem. No i zajęło mi sporo czasu właśnie, żeby się przyzwyczaić. Szczególnie, że też ludzie mówią z różnymi akcentami, no i jak pewnie sobie zdajecie sprawę, nie wszystko brzmi tak jak nagranie z kasety.
No, no dokładnie.
To jeszcze jak mówią po angielsku, to później się tworzy English na dobrą sprawę.
Dokładnie. To jest też właśnie... To jest też interesujące, no bo jak nie znasz dobrze jeszcze języka japońskiego, to nawet jak do ciebie właśnie Japończycy próbują mówić po angielsku, to ty tego nie dostrzegasz, no bo wydaje ci się, że mówią do ciebie dalej po japońsku.
No. Więc... Tak ostatnio mamy też dużo gości z Hokkaido, albo coś, co mają wspólnego z Hokkaido, nie? Tak jakoś wyszło, nie wiem czemu. Po prostu Hokkaido cały czas jedzie. Musimy chyba zrobić podcast z inną częścią Japonii. Ale chodzi mi o to, czy spotkałeś się z akcentami innymi, albo z innymi słowami, które się używa na Hokkaido, bo ty tylko na Hokkaido mieszkasz, czy mieszkałeś gdzieś indziej jeszcze w Tokio?
Na stałe mieszkam na Hokkaido. No i oczywiście spotkałem się tutaj z akcentem Hokkaido. No. I właśnie z tym dialektem, dialektem
dialekt,
Hokkaido.
No, tak.
Oczywiście jest. Nie jest oczywiście tak bardzo używany na co dzień, no bo młodzi ludzie i programy telewizyjne i wszystko oczywiście używa tego oficjalnego języka japońskiego, no ale jak masz znajomych właśnie starszej daty, no to często możesz właśnie usłyszeć takie naleciałości tutaj właśnie charakterystyczne. Mhm.
No, w zasadzie, ale miałeś problem z zrozumieniem tych słów, bo tak naprawdę ja na przykład na Okinawie, jak pojechałem na Okinawę, to tam w hotelu miałem w takim segregatorze, wiesz, tam wszystkie, wiesz, Wi-Fi, password i tak dalej, ale miałeś tak jakby dwie strony słownika, co znaczy, nie? I wiesz, że to jest to, nie?
Tak. Więc... Ja miałem, wiesz, taki odwrotny problem, no bo właściwie, tak jak mówiłem, uczyłem się troszkę japońskiego przed przyjazdem, ale tak naprawdę większość nauczyłem się z życia. No i dlatego nauczyłem się sporo słów właśnie używanych na Hokkaido, myśląc, że to jest normalny japoński. No i później właśnie odwrotnie, pojechałem do Tokio i próbowałem używać tych słów, no i ludzie na mnie się patrzyli. No i na przykład, nie wiem, smażony kurczak. No. W Tokio i w całej Japonii wszyscy mówią karaage, prawda?
Karaage, no.
Krystian też kojarzy karaage, prawda? No ale na Hokkaido najczęściej używane słowo to jest zangi. Więc jak widziałem smażony kurczak, no to mówiłem zangi. No i mówię, że pojechałem właśnie do Tokio, poszliśmy do izakai, no i pytają się właśnie, co chcesz zamówić? Mówię, no widziałbym zangi. A wszyscy, że he? Co to jest? Nie ma tego w menu. Mówię, no przecież tu jest zangi. No mówię, nie, to jest karaage. No i tak właśnie.
Okej, okay, spoko. No. Takie różnice mi się podobają. No.
Też na przykład, nie, Hokkaido jest zimno bardzo, w porównaniu z Tokio, więc na przykład, nie wiem, jest słowo, którego nie używają w podstawie części shibareru. I to jest takie właśnie taki przenikliwy chłód, kiedy okay. właśnie spada temperatura, no i czujesz taki właśnie, no. taka mrożąca pogoda.
No, tylko... no zapamiętam.
No, no oczywiście sporo innych.
No jasne, jasne.
Naukowy stricte, to musisz posługiwać się językiem japońskim. Mam tutaj na myśli osoby, które przykładowo są teraz na studiach i gdzieś tam w przyszłości chciałyby skorzystać z jakiejś takiej opcji, o której tam mówiłeś, że można wyjechać i stricte studiować też w Japonii, no to ten japoński już raczej by im się przydał, nie?
No sytuacja bardzo się zmieniła przez te 11 lat, ale nawet 11 lat temu, jak składałem właśnie... dokumenty na doktorat, no to mój pomysł i cały projekt był w języku angielskim. I oczywiście jako badacz nie masz narzuconego języka, w którym chcesz to robić, a język angielski mimo wszystko jest najlepszym rozwiązaniem, bo to jest język światowy w tym momencie, właśnie wspólny, więc ja, o ile nie robisz badań bardzo specyficznych, jak na przykład, nie wiem, badanie starodawnej literatury chińskiej albo japońskiej, no to wtedy nie musisz tak tego języka japońskiego znać. No ale w rzeczywistości, jeżeli chcesz działać naukowo zarówno właśnie na świecie, jak i w Japonii, no to tak znajomość japońskiego się przydaje. Więc ja nadal większość właśnie moich naukowych właśnie tutaj aktywności odbywam w języku angielskim, no ale zdarza się, że kilka razy do roku właśnie również robię, nie wiem, coś w języku japońskim. Jakby pomaga to właśnie, żeby tutaj, żeby się nie szufladkować tylko właśnie w jednym kierunku, a również właśnie otwiera wiele nowych, interesujących dróg w Japonii właśnie, kiedy jakby przedstawiasz
im to właśnie. Rozmawialiśmy jeszcze przed stricte nagraniem, to tam wspominałeś, że pierwszy pomysł na Japonię to było, żeby polecieć na te 2 lata. Ogólnie to się stanęło, że tak zapytam, że jednak zostałeś dłużej.
Że się zasiedziałeś.
No to właśnie pierwsze 2 lata były związane też z okresem stypendium. To stypendium właśnie rządowe było na studia podyplomowe, no i było 2-letnie. Więc stwierdziłem, że właśnie, że polecę na te 2 lata i później zobaczę. Ale myślałem bardziej, że jednak, że wrócę do Polski, może będę kontynuował swoją przygodę w game devie, wykorzystując właśnie tą japońską wiedzę, no ale gdzieś po drodze właśnie jednak złapałem bakcyla naukowego i stwierdziłem, że właściwie, że to jest bardzo interesujące, no i chciałbym zrealizować swój projekt, tylko może już nie w kwestii psychologii kognitywnej, tylko iść właśnie bardziej w stronę informatyki i nauczania języków. Bo stwierdziłem, że przede wszystkim właśnie jak w Japonii prowadzisz badania, to ważne jest też, żeby zastanowić się, jak twoje badania mogą przysłużyć się społeczeństwu. Jaki to jest, bo to jest takie, to jest ważne, no i stwierdziłem, że właśnie, że zauważyłem, że ludzie mają problemy z tym językiem angielskim. Również moi studenci, bo prowadziłem wtedy takie lekcje właśnie dla dzieciaków. Pewnie słyszeliście właśnie często, jak jesteś białą osobą w Japonii, to ktoś prędzej czy później prosi cię właśnie, czy mógłbyś moje dziecko nauczyć języka angielskiego.
Ja uczę teraz.
No i właśnie po 2 latach takich pierwszych takich właśnie lekcji angielskiego zauważyłem, że słownictwo jest problemem, no to mówię, że fajnie by było coś zrobić, żeby mieli prościej. A wszystkie dzieciaki oczywiście już nawet wtedy były przylepione do ekranu.
Tak jest.
Więc stwierdziłem, że może coś z tym zrobimy. No. A też pomyślałem sobie, że właśnie, że tą technologię i ten pomysł może też by się dało później wprowadzić jakoś do gier wideo. Jakiś RPG, gdzie na przykład, nie wiem, wyobrażałem sobie, że jest RPG, gdzie bohater trafia do świata, który porozumiewa się zupełnie innym językiem, niezrozumiałym i właśnie stopniowo wykonując questy jakby poznaje to słownictwo i zaczyna... To chyba coś podobnego też było w Final Fantasy
X. No. Tam musiałeś zbierać wszystkie literki i potem literki się odwracały w inne, nie?
No. If there's anything I can help you with in the future, just ask. Ace, win topped.
Janoku. Wirja fam may not win Dukia.
No, ale pomyślałem właśnie o czymś bardziej rozwiązanym, bo wydaje mi się, że tylko Final Fantasy X, z tego co pamiętam,
poruszał taki
bawiło
problem,
się
nie?
w ten temat, więc wydaje mi się, że to dalej można w przyszłości rozwinąć.
Wykorzystać i zrobić, tak. Pewnie, że tak. Ja mam jeszcze takie pytanie, jakbyś mógł tak w paru zdaniach rzecz jasna opisać, jak to wygląda od pomysłu do jego realizacji. Przykładowo, jesteś, pracujesz stricte na uniwersytecie, wpadasz na jaki pomysł, jak to wygląda i czasowo, do kogo musisz się zwrócić w pierwszej kolejności, czy pisać jakieś rzeczy i tak dalej.
No to wiesz co, no jakby to powiedzieć prosto, wydaje mi się, że nie ma to dużego związku, wydaje mi się, że nie ma to dużej różnicy z project managementem w każdej firmie. Tak naprawdę na początku tworzysz...
Tak, wbrew pozorom. No bo bardzo często jest tak, że ktoś chce, a gdzieś tam ma ucinane skrzydła, bo nie może. Jest wiele przedsiębiorstw, które chciałoby się gdzieś tam rozwijać, ale na przykład ktoś blokuje, bo stwierdza, że jednak jeszcze to nie jest dobry moment. Ja się bardzo często spotykam z takim argumentem ze strony klientów, bardzo głupim i abstrakcyjnym, ale tutaj zacytuję. My jeszcze do tego nie dorośliśmy.
Jeszcze do tego nie dorośliśmy. No to... Wiesz, naukowcy... mają właśnie sięgać, gdzie wzrok nie sięga, więc często właśnie jest, tutaj może jest inaczej niż w typowym przedsiębiorstwie, bo jednak przedsiębiorstwo może faktycznie myśli o realnych celach, a naukowcy czasem muszą właśnie zaglądać trochę w te bardziej nieeksplorowane jeszcze rejony.
To więc dlatego czasem dochodzi, te projekty...
Tak. Więc czasem te projekty są właśnie bardzo ambitne, ale to jest element doktoratu, wiesz, bo tak naprawdę na początku, zanim wejdziesz na ten doktorat, musisz przygotować plan badawczy, czyli pomysł, wiesz, realizacja i jakiś timeline, czyli właśnie ile ten projekt będzie zajmował i jak sobie rozkładasz ten projekt na 3 lata, bo doktorat przeważnie ma 3 lata, więc zanim zostaniesz przyjęty na ten doktorat, się ciebie pytają właśnie, czy jaki jest ten projekt i czy na pewno wydaje ci się, że ten projekt jesteś w stanie skończyć w ciągu 3 lat.
To jest ten element.
Tak. No. Więc to jest taki biznes plan, ale też właśnie realistyczne przedstawienie. No i oczywiście, wiesz, wydaje mi się, że chyba każdy doktorant, albo przynajmniej wiesz, 80%, zawsze te plany mają na początku bardzo ambitne, bardzo pozytywne i komisja pewnie się patrzy na to wszystko z dużym sentymentem i uśmiechem, bo myśli sobie, no fajnie, świetny pomysł, ale jak on to zrobi przez te 3 lata? I dlatego no, jakby właśnie ten pierwszy etap to jest stworzenie tego wspaniałego planu 100%, po czym etap drugi to przeważnie już po kilku miesiącach, kiedy już więcej wiesz na ten temat, którym chcesz się zajmować i masz już te podstawy, zaczynasz stopniowo zauważać, że może te 3 lata nie wystarczą. I wtedy stopniowo nagle właśnie zaczynasz się zastanawiać, że
które, co obciąć?
Tak jak zupełnie jak w game designie, prawda? Że stworzyłeś tą swoją idealną grę w głowie, ale po czym myślisz sobie, żeby ta gra powstała na czas, to może będę musiał zrezygnować z pewnych funkcjonalności. Więc może zrezygnujemy z części subquestów i tak samo w systemie, no to może ta funkcjonalność mojego systemu nie jest tak ważna jak ta funkcjonalność, więc po prostu, żeby to ją łupniemy.
No i tak po roku Mario się chodzi tylko w prawo, nie? Na przykład.
Tak. Więc dlatego etap drugi, no to będzie racjonalizacja. A etap trzeci, no to tak naprawdę już ta końcowa realizacja, kiedy już wiesz dokładnie co i ten temat się zbliża, czy ten termin się zbliża. No, a doktoranci muszą też publikować, bo żeby skończyć doktorat, no to nie wystarczy stworzyć ten produkt końcowy. Ten produkt końcowy trzeba też przedstawić środowisku naukowemu i musi zostać zaakceptowany, co też zajmuje czas i dlatego właśnie te 3 lata tak naprawdę to jest bardzo krótki okres. No bo właściwie, jeżeli ten projekt trzeba już skończyć mniej więcej w ciągu 2 lat, żeby jeszcze zdążyć, bo tak, publikacja naukowa może zająć nawet rok.
No.
Wysyłamy papier, ale cała submisja...
A kto ci to wydaje ogólnie tą stricte publikację? Sam sobie musisz to wydać, czy jakieś wydawnictwo stricte naukowe? Nie,
są wydawnictwa naukowe, tak zwane żurnale i musimy właściwie... Trzeba wybrać właściwy żurnal naukowy, który jakby zawiera tematykę związaną z twoimi badaniami, o czym trzeba tam złożyć ten papier i czeka się na odpowiedź. No i to może się odbyć w ciągu 2 miesięcy, ale może też zająć rok.
Okej.
No. A często właśnie też rzeczy są odrzucane, więc po roku na przykład złożyłeś swoje badania i czekasz, a po roku dostajesz informację, że niestety papier został odrzucony. No i wtedy zaczyna się cały proces od nowa.
Od nowa wszystko trzeba, okej.
No, trzeba od nowa, zależy. No, czasami oczywiście jest możliwość, że przyjmą papier pod warunkiem, że wprowadzone zostaną poprawki, ale czasem po prostu jest odrzucane.
Całkowicie, no.
Tak. I wtedy trzeba od nowa.
Ale wkręciłeś się, no bo cały czas siedzisz w tej tematyce ogólnie naukowej, więc wkręciłeś się bardzo. Od kiedy robiłeś doktorat?
No skończyłem, robiłem właśnie od 2011. No i tak jak mówiłem, właśnie zajmuje to przeważnie 3 lata, no ale zajęło mi to dłużej, bo skończyłem w ciągu 5 lat. I właśnie jednym
Słyszałem, że te 5 lat to jest takie optymalne ogólnie, jeśli chodzi o kwestię. No bo
tak naprawdę nie wszyscy kończą w ciągu 3 lat, często są to 4 lata, bo jednak wiele rzeczy się po drodze dzieje, no a ja również właśnie moje stypendium niestety nie mogłem przedłużyć, więc od 2011 właściwie utrzymywałem się sam, więc musiałem równocześnie studiować i pracować. No i jakby właśnie, jeżeli robisz jedno i drugie, no to nie możesz poświęcić.
Tak jest.
Trzy lata są przeliczone dla osób, które faktycznie stuprocentowo poświęcają się nauce. Więc jesteś na stypendium, nie musisz pracować, więc możesz siedzieć w labie jest tak jakby twoja praca. Siedzisz od 9 do 17 i robisz badania. Ale jeżeli nie masz takiego przywileju, no to musisz pracować i wtedy automatycznie z tych 3 lat robi się dłuższy okres.
Dużo więcej, nie? Spoko, kumam.
No.
Ciężki temat normalnie ten doktor. Ciężki temat. No. Nie wspomagałeś się takimi wspomagaczami na przykład?
Co? Oczywiście. Przypuszczam, że też pracujecie sporo, więc czasem jak wracacie do domu, to żeby
się nie wieczór da.
Był dobry, to bez piwa, żeby się zrestartować mózg, to się trochę nie da, prawda?
No, ale wiesz, ja tak naprawdę trochę nie mogę, bo ja pracuję w pracy akurat takiej. Teraz jestem na tacierzyńskim, ale szef mnie może wezwać w każdej chwili. Jak mnie wezwie, to ja jeżdżę cały dzień samochodem, nie trakiem dużym. Więc to jest
ale tak, nie możesz.
To nie mogę, piwa wiesz. Zero to nie piwo, nie?
Tak.
Ja cię wkręciłem w krafty różnego rodzaju ostatnio, także tak jak jeszcze parę lat temu piwa w ogóle nie piłem, tak od jakichś, nie wiem, 4 lat te krafty to mi
dobre są. No a tu jeszcze mam takie swoje też kraftowe z klasztorów buddyjskich piwa, bardzo mega, ale nie powiem nazwy, bo nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, to są jakieś, ale jak coś nazywa i problem jest też w tym, bo teraz z tego tytułu, że szukamy sobie miejsca nowego z Kaną, to jeździmy samochodem. Wszędzie pożyczyłem samochód od teściów, nie? I teraz też jest, wiesz, tak, albo z tym się umówiliśmy, a tu, bo jedziemy tu, albo jedziemy tam, albo jedziemy zobaczyć to. No i wiesz, jak ja dzień wcześniej wypiję sobie ze 4 piwka, to już nie mogę sobie nigdzie pojechać na drugi dzień z rana, nie?
Więc tak,
trochę średnio, wiesz, no ale co się da. Dobra, fajnie, super. Jakieś pytanie jeszcze masz, Krystian?
Tak, ja mam jeszcze przygotowane dwie rzeczy, mianowicie pierwsza rzecz, adopcja wielorybów. Jakby się rozwinął ten temat. O, Mari zdziwiony.
No zaskoczyłeś mnie teraz, no. No więc, no wiesz, to jest też moja taka pasja ukryta, ale zawsze
on dalej nie dowierza. Sorry, że ci przerywam, ale on dalej nie dowierza.
Ja nie wiem, o co chodzi. Adopcja wielorybów.
Znaczy, słyszeliście pewnie wiele razy właśnie o Japończykach, którzy urządzają polowania na delfiny i wieloryby. No i był to właśnie też dość duży, była duża debata na ten temat. I często Japończycy są krytykowani. No jakoś się to też wiąże z tym, że ja właśnie od zawsze uwielbiałem morskie stworzenia, a przede wszystkim wieloryby. No i nie jestem w stanie wyjaśnić dlaczego, ale uważam, że wieloryby są jednym z najpiękniejszych stworzeń, jakie
narodziły ten świat. Nie myślałeś, akwarium?
Tak, no. Jak wiesz, jak stworzą, wiesz, genetycznie zmodyfikowaną wersję mini, no to na pewno się zastanowię.
Bonsai
inaczej
wieloryb.
Wydaje mi się, że muszę zarabiać dużo więcej, żeby kupić odpowiednie akwarium, które by pomieściło. Nie, no wiesz co, no i faktycznie no i myślałem, jak mógłbym pomóc, bo jednak ja mieszkam w Japonii, no i nie jestem Japończykiem, ale jakby właśnie widząc, co się dzieje, czuję się tak po części winny, bo jestem jednak w tym systemie podatkowym tutaj, żyję, pracuję, więc jakby się do tego w jakimś stopniu przyczyniał. Więc chciałem coś zrobić, no i zauważyłem właśnie, że jest możliwość adoptowania wielorybów, płacąc właśnie pieniądze na konto fundacji, która później zajmuje się ich ochroną. No i właśnie i tak to się stało, no i te moje pieniążki właśnie są gdzieś wykorzystywane do tego, żeby fundacja finansowała statek, który później pływa i przegania tych właśnie ludzi polujących, no i zarazem właśnie patrzy, co tam się dzieje. No. A wielorybki są bardzo interesującymi stworzeniami właśnie, które mają różne stadne i takie społeczne zachowania, mają też swój język, więc jakby właśnie, jak zostajesz adoptowanym ojcem wieloryba, no to dostajesz na bieżąco również raporty na temat tego, co się tam dzieje u tego twojego wieloryba.
O,
ty masz dwójkę dzieci wielorybów,
tak,
z tego co czytałem, nie? Okay. Ale a powiedz, jak to wygląda? Patrzysz raz na miesiąc, raz na rok? Jak to wygląda? To
przeważnie zależy, no ostatnio może przez też COVID i ta sytuacja, że te informacje są rzadsze, ale przeważnie tak co pół roku dostajesz właśnie, wiesz, jako osoba wspierająca fundację, no co miesiąc, czy tam co dwa miesiące dostaje magazyn i magazyn jakby właśnie informuje o wszystkich działalnościach fundacji, a co jakiś czas dostaje taki dodatkowy list, gdzie właśnie poświęcony jest mojemu wielorybowi i tego, co tam się ostatnio wydarzyło, z jakimi zdjęciami i konkretnymi informacjami. Czyli na przykład dowiedziałem się ostatnio, że po raz kolejny mój wieloryb Midnight została babcią.
To ty jesteś pradziadkiem ogólnie.
Tak.
No. Nie no, spoko. A teraz to jeszcze tak powiem, a zapytam, a ile to kosztuje, tak, żeby jakbyś się chciał w to bawić, to ile to kosztuje?
Zależy, to jest kwestia tego, jest minimum, a tak naprawdę możesz zapłacić, ile uważasz za słuszne. Więc, więc pomyśl sobie, jak bardzo kwestia wielorybów ci leży na sercu, no i wpłać.
Tyle, ile możesz, tak. I tyle, ile chcesz, nie? No. Pod tym, to... Ja zawsze wchodzę z założenia. Nieważne ile, ważne, żeby gdzieś tam pomagać, czy to tak. Są różne organizacje na zwierzaki, są organizacje, które pomagają ludziom w różnych miejscach na świecie, są UNICEFy, też zachęcam do korzystania. Można sobie wpłacać abonamentowo co miesiąc, że tak jakby z waszego konta nawet pobierają i to nawet mogą być bardzo małe kwoty, typu 10 zł ogólnie w skali miesiąca. Was to nie zaboli na pewno, a komuś może bardzo często uratować nawet życie. No, więc zachęcamy tutaj do pomocy zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta.
Patrzymy na was, wy ludzie, którzy kupujecie na Steamie gry po promocji, a potem w nie gracie. Na was patrzymy
dokładnie.
Teraz.
No. Tak, dokładnie. Jeszcze mam taki też bardziej wesoły, bo troszeczkę tak weszliśmy na takie troszeczkę smutniejsze tematy, ale jednocześnie też wspierające gdzieś, więc jeszcze raz zachęcamy do wspierania.
Spoko,
ale
może temat, nawet linki podamy, powiem ci, do tej pomocy tych wielorybów, nie? Gdzieś tam tu dookoła, bo to jest taki wdzięczny temat, jakby nie patrzeć, nie? No więc możemy to popromować w zasadzie.
Pamiętajcie, to nie muszą być wieloryby również, możecie wspierać orki i różne inne stworzenia, jest basa opcji adopcji, więc zachęcam do tego. Z całego
dokładnie.
Serca.
Spoko, nawet spoko. Jak były pożary w Australii, no to też można było sobie miśka zaadoptować. Też żeśmy z żoną zaadoptowali miśka ogólnie, więc tak to wygląda. Drugi temat, jeszcze taki stricte z nietypowych zainteresowań twoich, to są zdjęcia ze skrzynkami pocztowymi.
A skrzynki pocztowe też...
Znowu nie wiem, co chodzi.
To jest taki... jakby to ująć... No... nie wiem, zawsze mi się też podobała poczta jako organizacja i kiedyś właśnie jak byłem w przedszkolu, prawda, to się często pytają, kim chciałbyś zostać.
Wiesz o tym, że tutaj będzie napis, zawsze podobała mi się poczta.
Cytat do odcinka, nie?
Tak. No i wiecie, no i jeszcze nawet w przedszkolu, no jak się pani spytała, czy kim chcesz zostać, no, strażakiem, policjantem, no to chciałem właśnie pracować na poczcie, bo zawsze mi się właśnie podobało, wiesz, i mundur, i właśnie ta torba taka tutaj duża.
To listonoszem chciałeś być, czy jakimś innym pracownikiem?
No wtedy to nie myślałem, no, ale listonosz mi się kojarzył właśnie z takim panem, bo wtedy, wiecie, jeszcze nie używaliśmy internetu, a miałem przyjaciół już wtedy nawet, w różnych częściach Polski, no i często wymienialiśmy się listami. No. Więc kiedy listonosz
też
przychodził
pisałem.
Z tą torą, też, no właśnie, pamiętacie, że kto teraz pisze listy ręcznie, nie? No i ten listonosz zawsze mi się kojarzył właśnie z tym, że przynosi właśnie wieści, że taki pozytywny, i tutaj, że jest list i te kartki oczywiście.
Komornika, no to wtedy mniej pozytywny. No.
Teraz to tylko komornicy, nie? Znowu ten chuj z torbą przyszedł.
No a skrzynki, no to wiecie, no jak byłem w Polsce, no to nie mieliśmy specjalnie dużego wyboru, jest ta polska skrzynka czerwona, ładna. Ale kiedy zacząłem podróżować po świecie, zobaczyłem, że tak naprawdę w zależności od tego, gdzie jesteś, te te skrzynki nabierają właśnie różnych interesujących kształtów, kolorów. I mi się to bardzo podobało, no i zacząłem właśnie robić sobie zdjęcia.
Kojarzysz tak krzywe takie skrzynki, zielona i czerwona, co masz zdjęcie?
A to jest bardzo interesujące. To zdjęcie jest bardzo interesujące akurat, bo te skrzynki stały się bohaterkami wielu artykułów. To wydarzyło się w trakcie mocnego tajfunu na Tajwanie, kiedy te skrzynki właśnie przetrwały największe uderzenie tajfunu, gdzie wszystko właśnie w okolicy zostało uszkodzone, a one właśnie stały twarde, niezłomne. I dlatego właśnie stały się jakby symbolem dla lokalnej organizacji walczących o demokrację i wolność Tajwanu i niezależność od Chin. No i właśnie to były taką właśnie metaforą tych ludzi z Tajwanu, którzy są niezłomni, zupełnie jak te skrzynki, nie poddadzą się opresji ze strony komunistycznej Chin. I dlatego właśnie później właśnie więc trafiłem akurat idealnie właśnie w czas, zaraz po tym tajfunie.
To nie powinni mieszkania i domy z tego robić.
Prawda?
Masz dużo tych zdjęć, nie, na pewno wrzucimy tutaj też. Także oglądajcie.
Ja nie wiem, o co chodzi.
Żeby subskrybować nasz kanał, także zachęcamy do subskrypcji, bo bardzo często też czytam różnego rodzaju artykuły. Mówi się, że jak prezenterzy zachęcają do subskrybowania, no to te słupy rosną. No to jest ten moment, żeby zachęcać do subskrybowania.
Ale też jest tak, ja wam powiem, bo też sprawdzam analizę kanału i powiem wam szczerze, że tylko 1%, którzy nam oglądają, są subskrybentami. Może 2%. Więc ludzie, to co wy robicie? Chcecie, żebyś posłuchać więcej z ciekawymi ludźmi? No to proszę bardzo, coś do roboty kliknąć tam sobie w ten dzwoneczek chociażby, nie? Dla nas. Nas to zawsze podbuduje, nie?
No. Gdzie dowiecie się na temat wielorybów i na temat rzeczy związanych z tym pocztą?
No, z pocztą
to są
właśnie.
Takie unikalne rzeczy.
Dokładnie, dokładnie.
Tak, na wyłączność Mazji to nam powiedział, tylko nikomu więcej to mu nie mówił.
Dobra.
Okej. Okay. Jeszcze mam jedną rzecz taką, którą zapisałem sobie, ja tylko sobie odnajdę. Też chodzi mi stricte o twój cytat, jeden na twojej stronie internetowej. Jeszcze raz może zapisimy, bo ostatnio widziałem, że też zacząłeś pisać mazur.jp, że znowu tam zacząłeś blogować sobie na temat koronawirusa, tam pisałeś i tak dalej, no bo miałeś przerwę długą dosyć. Natomiast teraz wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Moje motto, rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki, na cuda trzeba czekać około 2 minuty.
Nie wiem, tak... Zawarło to hasło, nie wiem, zawsze myślę pozytywnie, więc jakby właśnie w tym haśle chciałem właśnie, nie wiem, przekazać, że
nie mam pojęcia. Ale cię zagiął, ale cię zagiął teraz.
Pan prezenter.
Nie, no spoko. Nie, no wiadomo, no chce się coś zrobić szybko, nie? I wesoło, tak. I trzeba mieć z jajem podejść do tematu też.
Dokładnie, wiesz, ludzie teraz, wiesz, musisz być w dzisiejszych czasach hiper, hurra, optymistyczny, więc jakby gdzieś właśnie to hasło też zawierało ten... No,
humorystyczny wydźwięk, aspekt, nie?
Tak, trochę właśnie z poczuciem humoru, ale oczywiście że na zasadzie, że nieważne jak... zajęcie, jaka praca, dajcie mi to, ja się tym zajmę i zrobimy wszystko jak należy.
A jeszcze mam takie pytanie, powiedz mi, co cię tak bardzo wkurzyło, że napisałeś przeświadczenie, że sprawnie da się załatwić uczciwie, bez znajomości, dawania łapówek i kombinowania, do tego nie lubię traktowania ludzi z góry, cwaniactwa, wyrachowania, spotkań rodzinnych, koksowania na siłowniach oraz społecznej znieczulicy.
Znaczy, to są takie pewne rzeczy, które też zawsze mnie
bolały.
Ale
powiem ci szczerze, jeszcze ci powiem tak, ci wejdę trochę w temat, powiem ci, że ta cała cwaniactwa, wiesz, jakieś kontakty i tak dalej, to boli Polaków, powiem ci. Chyba mi się to tak wydaje, że to zostaje jak wyjedziesz gdziekolwiek indziej i widzisz, że rzeczywiście nie potrzebujesz takich nie wiadomo jakich kontaktów, nie wiadomo jakichś czegoś, też można do czegoś dojść samemu, jeżeli ma się łeb na karku, nie? A w Polsce jest tak, że człowiek jest przeświadczony, że kurwa, no ja nie znam tamtego, to już nie będę, wiesz, to już, ja nie złożę, nie wiem, CV do urzędu pracy, bo i tak mnie nie przyjmą, bo tam wszyscy poznają właśnie, na przykład, nie, wiesz, podaję przykład, nie, a jak mówię, jak człowiek wyjedzie trochę, będzie już za granicą, to jednak widzi, że można do wszystkiego dojść, gdzieś indziej, nie w Polsce może też, ale ten, nie, więc dlatego tak jak mówię o tych cwaniactwa i ten, nie, ale, no ale weszłem ci w odpowiedź. Więc
nie, no absolutnie, już powiedziałeś, właśnie wyjaśniłeś dokładnie sens sprawy.
Rzecznikiem prasowym od Maziego.
Nie wiem, możecie sobie nie wyobrażać, że dam wam jeden przykład. Jak jeszcze byłem na polonistyce, to wiele razy trafiałem, nie wiem, na imprezy studenckie, gdzie na przykład spotykałem kolegów z studiów prawniczych. No i czułem oczywiście, wiesz, ten dystans, że a to ty jesteś z polonistyki. Mówię, no to pewnie już patrzyli na ciebie właśnie na zasadzie, że już nic w życiu nie osiągniesz, bo jesteś z polonistyki. Więc no, ale poza tym też właśnie jak szukałeś pracy jeszcze w tamtych czasach, to jednak znajomości były bardzo ważne.
Właśnie.
Więc skończyłem te studia, byłem pełny właśnie tego hurra optymistycznego przeświadczenia, że jestem w stanie podbić świat, ale rzeczywistość wtedy właśnie dawała mi do zrozumienia, że wcale tak nie jest. No. I cały czas mnie wszyscy właśnie pchali w tą stronę, że niestety nie
osiągniesz.
Twoje marzenia są marzeniami, ale ty musisz myśleć realistycznie. No. Ale zdecydowałem się, że tak nie zrobię. I stwierdziłem, że zrobię tak, jak ja chcę.
No, dokładnie.
No i widzicie, jak się skończyło. No. Czyli jednak, wiesz, nie wolno się poddawać temu marazmowi, i wiesz, nie można się zastanawiać, co ludzie powiedzą, tylko jeżeli masz pomysł i energię, żeby go zrealizować, to musisz to zrobić.
Tak jest.
I nie ma nigdy, wiesz, nie mam właściwie, wiesz, minęły tyle lat i nie mam żadnych, nie mam smutku ani żadnych właśnie żalów, że zrobiłem z żalu do siebie, że zrobiłem coś nie tak.
Tak
właściwie
jest.
Może tylko właśnie... Nie wiem, ograniczony kontakt z rodziną to jest taka konsekwencja tego, że widywać się z przyjaciółmi, ale poza tym, no, jeżeli chodzi o życie i wiesz, możliwość właśnie jakby rozwijania się, to super. Polecam zawsze, jeżeli chcecie, czujecie, że nie możecie usiedzieć na stołku w domu, to pakujcie się, jak sytuacja na świecie się ustabilizuje, to jedźcie. Nie tak tylko jest. Do Japonii, bo wiele pięknych miejsc na świecie. No.
A jak to zrobił Cejrowski, nawet można sprzedać lodówkę, żeby kupić bilet. Tak. Nie?
Nie?
Na pierwszą wycieczkę, bo sprzedał lodówkę z domu, żeby pojechać na wycieczkę. Jak coś pisał, nie? Dobra. Słuchaj, mamy teraz taką sekcję stałe pytania. Zadajemy wszystkim naszym gościom. To są szybkie pytania i staramy się utrzymać krótkie odpowiedzi, ale jak coś tam rozwiniesz, to też się nie stanie nic złego. Dobra, więc ja może zacznę. Będziemy jechać. To ja mam nieparzyste, ty masz Krystian parzyste, tak zrobimy. Będziemy się szybko uzupełniać, nie? Dobra. Który język lepszy, japoński czy polski?
Polski, zdecydowanie.
Polski. A dlaczego? Dlaczego?
Podoba mi się w języku polskim, jest nasz język rodzinny, możemy wyrazić wszystko, co chcemy. Jednak japoński dalej, mimo że jest wspaniały, to nie jestem w stanie być aż tak
elokwentny
jak w języku polskim.
Jasne, okej, rozumiem.
Ja to był bakajaro, tak. A który trudniejszy język? Polski czy japoński?
To jest trudne pytanie. Wydaje mi się, że oba są bardzo trudne. Japoński może ma problem również, jeżeli chodzi o spisownię, ale w pewnym stopniu wydaje mi się, że języki się równoważą. Więc gdybym urodził się w Japonii, wydaje mi się, że język japoński byłby dla mnie równie prosty jak polski w tym momencie. Nie?
Kumam, fajnie. Dobra, teraz takie pytanie bardzo, bardzo, bardzo trudne, uważaj. Sushi czy pierogi?
Pierogi.
Ja wiem dlaczego, bo wieloryby, wiesz, adoptujesz. Nie ma jedzenia.
Pierogi to jest takie jedzenie comfort food tak zwane, jednak jak zjesz pierożka, to od razu świat wygląda wesele.
A to jeszcze ci powiem, rozwinę to pytanie. To pierogi czy gyoza?
Pierogi,
tak.
Gyoza to jest taki półprodukt. Który jem często jako zastępnik.
A jakie te pierogi lubisz? W sensie co w środku musi być?
No, najbardziej lubię z serem.
białym,
ale
tak,
właściwie teraz, skoro temat pierogów się rozwinął, więc lubię sobie właśnie, jak przyjeżdżam do Polski, brać różne typy pierogów i sobie tak mieszać i na jednym talerzu mieć na przykład 7-8 i potem randomowo.
Tak. Losowanko.
Tak. W ogóle w Tokio możemy też zjeść świetne pierogi, prawda? Bo jest tam pierogarnia ta słynna, prowadzona przez Japonkę, nie wiem czy wiesz.
Nie wiem.
No to później podzielę się może z wami linkiem. Jest pierogarnia i prowadzi ją Japonka po studiach kolonistycznych.
Ale dobra, która... to jest Pączkija, to nie jest pierogarnia, to jest Pączkija. Tak. Jasne, ale ja mieszkam jad rowerem tam jeżdżę, więc...
Pączki oczywiście, ale też robi w Pączkija pani robi świetne pierogi. Więc...
Tak, robi świetne pierogi. No. Tak. Ja oczywiście, 2 miesiące temu byłem tam, pytałem ją o podcast, ale ona tak nie jest specjalnie zainteresowana żadnym online szerzeniem się. Szerzeniem informacji, ale może wiesz, może zapytam ją jeszcze, może się coś uda, nie?
Posłucha sobie rozmowy, chociażby tej i też będzie okej. Okay. Najmłodszy członek rodziny, widzę, się odzywał. Tak, pozdro dla Leona.
Leon tam wyszedł właśnie wyszedł. No. Dobra, no, mam następne, co tam masz?
Okej, tak, bo się tak rozmarzyłem o tych pierogach, w sumie zjadłbym. Ja tutaj mam takie specjalne pytanie, którego nie mamy zazwyczaj, ale ty jesteś growy chłopak, no to zadam ci je. Tekken, Street Fighter albo Mortal?
Mortal. Nigdy nie byłem techniczny w grach, znaczy w bijatykach, więc Mortal zawsze był dla mnie takim najlepszym rozwiązaniem. Bijatyka, ale
to trzeba
jajem.
Ogólnie no, przecież, nie? Też, fatalki no. Zrobić jakieś.
Ale nie, no teraz, nie, teraz. Od chyba X, nie? Od Mortala tak. X jest już taki bardziej techniczny, nie? Ale tak. Też jest element taki
ale
ten.
Ale dalej jest, mimo wszystko, porównując z Tekkenem, wydaje mi się, że jest bardzo przystępny. Tak w sensie, jest. Że mogę zaprosić kogoś do domu, dać pada i wiesz, i od razu...
Od razu fatality.
Tak.
Kim grałeś najczęściej?
No, ja Huarangiem. Wiesz, kiedyś ćwiczyłem taekwondo i jakby właśnie zawsze
ja
czułem
też.
W tym postaci. Tak, no właśnie, taekwondo.
Dziękuję. Taekwondo lesson.
W Mortalu grałeś najczęściej?
W Mortalu, no to jednak Sub-Zero oczywiście.
No to ja tym Scorpion akurat, ale Scorpion też.
Okej, następne pytanie. PlayStation czy Xbox?
PlayStation. Jednak.
Witamy w klubie, też jestem za.
Miałem bardzo długo Xboxa, ale to był mój błąd. Nie było mnie stać, żeby kupić PlayStation 2 i Xboxa, więc zdecydowałem się na Xboxa, bo więcej recenzji się spodziewałem z redakcji, ale żałowałem zawsze. No.
Znaczy, ten najgorszy, ja nie jestem jakimś przeciwnikiem Xboxa, żeby nie było, że to jest jakiś, bo jestem team Sony i tyle, nie? Tylko strasznie mnie bolał zawsze ten pad, nie? Że miałeś ten D-pad miałeś po środku,
właśnie,
nie?
Tak.
Nie trzymałeś tego tak jakoś, zawsze mnie to bolało, nie? Mówią, że jest bardziej wygodny.
Nie, że masz PlayStation, pad z PlayStation masz normalną, czy pad z Xboxa masz takie wykrzywione.
Oczywiście możesz tam zmienić, wiadomo, ale jakoś mi to zawsze nie odpowiadało. Zawsze coś mi tam nie leżało, nie?
Obie konsole są interesujące, ale tak jak właśnie wspominałem wcześniej, jak masz ograniczoną ilość miejsca w mieszkaniu, to i czas, bo jednak jesteśmy już dorośli, to nie możemy po prostu... Posiadanie wszystkich konsol sprawia, że jedna z nich będzie się kurzyć, więc
tak
jak mam wybrać, no to jednak PlayStation. No.
Tak jest, rozumiem. No.
Więcej
mi.
Tak. Okej. Okay. To herbata zielona czy czarna?
Czarna. O. Zielona herbata jest bardzo dobra, ale jednak pewnych przyzwyczajeń nie zmieni.
Ja zieloną, dobra.
No.
Okej, okay, to koty, psy czy wieloryby?
No, to trudno, nie jestem w stanie wybrać. Więc... Wieloryby oczywiście, ale tak to poza tym jestem psiarzem.
Psiarzem, ja też. Okay.
Bardzo, bardzo właśnie poświęconym. Więc...
Krystian, koty oczywiście.
Okay. No to tak jak koty, wiadomo, standardowo. To morze czy góry?
Czemu? Nie muszę wybierać, jestem na Hokkaido, mam morze i góry, więc problem z głowy.
Najlepsza odpowiedź, którą ja też zawsze gdzieś tam staram się wepchać ogólnie, bo też to lubię.
I powiem szczerze, że też w Tokio jak się mieszka, to też nie jest tak daleko, bo ja dwie godzinki ostatnio byłem w Shirahami, takiej niedaleko, w Shizuoce, w Shizuoka. Mega super, pokażę, zresztą tu wleci zdjęcie.
To jest, też pytanie, które najczęściej spada od Japończyków, że jakie widzisz różnice między Japonią a Polską? Ja mówię właśnie, że w Polsce góry i morze mamy oddalone od siebie właśnie po dwóch krańca kraju no. I żeby zobaczyć jedno i drugie, no to 12 godzin zajmuje. No,
ja ci powiem tak, ja swego czasu mieszkałem w takiej dzielnicy w Mysłowicach, która się nazywała Wesoła, tam mamy taki zalew, więc można powiedzieć sobie, że odpowiednik morza i jak się szło na ten zalew, to po prawej stronie były takie hołdy, w sensie hałdy, nie? No to, to miałeś morze i góry.
A, czy sobie wyobrazić ten...
Tak, dokładnie.
Wyobrazić ten, dobrze.
Okej, okay, to film czy książka?
Oczywiście książka, ale realistycznie częściej film ostatnio.
Okej.
No, książki co oczywiście mamy? Czytam, książki czytam przede wszystkim do pracy no, naukowej, więc jakby rozrywkowo mniej, a film no to, to wieczorem właśnie rozrywkowo. Można, tak to się mniej więcej złożyło, rozumiecie pewnie.
Jasne.
Tak. A co oglądałeś ciekawego?
Ostatnio co oglądałem ciekawego? Midsummer. Midsummer.
O, to jest...
Dobra. Podobał ci się?
Bardzo mi się podobał.
Dobra.
Też widziałem właśnie wczoraj na Netflixie nowy film o zombie koreański. Zapomniałem, Alive? Hashtag Alive.
Gościem,
gościem, tak. Bardzo dobry też.
Bardzo dobry, to już sobie obejrzę. Okej, dzięki za rekomendację. Dobra.
No to lecimy dalej. Słodki czy słony?
Słodki. Jednak.
Ale taki słodki polski czy słodki japoński? Bo to też różnica jest.
Słodki japoński. No bo jest właściwie możemy dzielić słodkie na słodki japoński, słodki polski i słodki amerykański.
Tak,
więc...
no. Tak już do maksa, nie?
Też. Tak, to już jest... bardziej jak wiecie, po 11 latach tak się zmienia smak, że w tym momencie nie jestem w stanie, nie wiem, wypić... Liptona herbaty w Polsce, bo jest dla mnie tak strasznie słodka.
No.
Właśnie jakby ostatnio byłem, wziąłem łyka, to była moja ulubiona herbata 11
wcześniej,
lat temu.
No.
Jak wziąłem i się zapiłem, to po prostu musiałem zostawić butelkę i wyrzucić, po prostu nie dało się.
Nie dało się, no. Kumam.
Sam cukier w pewnym.
No. Sam cukier, no, samo czekolada polska oczywiście, wiesz, jak przyjeżdżam do Japonii i przywożę prezenty, to nigdy nie kupuję słodyczy, no bo nikt tego tutaj nie zje, bo to jest to zbyt słodkie.
No.
Czasem oczywiście ptasie mleczko, bo wtedy to jest małe, to można...
No moja, widzisz, a moja na przykład wcina wszystkie polskie czekolady.
Przyzwyczaiłeś ją.
No tak, super, w ogóle super, polskie czekolady.
I teraz uwaga, Wedel, to może być twoja reklama.
No.
Tak.
Ale Wedel jest japoński, to już wiesz. Wedel jest japońsko-koreański teraz.
No to będziecie mieli nowego sponsora, więc
no,
dobrze.
Proszę bardzo, nie? Ten, ale jak to się nazywa, ale to też nie o to chodzi.
Bo, na przykład... bo ty zadasz sprawę w dwie minuty, także zaraz po podcaście to napiszę.
Teraz. Żebyście się nie zdziwili, no.
Mój teść na przykład mówi, że wszystkie słodycze japońskie smakują mu lekarstwem. Nie? Bo, ale rzeczywiście coś takiego jest, że jak zjesz sobie siedem tych kostek czekolady na szybko, to masz taki posmak, wiesz, takie coś jest kurwa nie tak z tym, nie? Nie, w polskich takiego nie masz, nie? Ale za to jak pijesz polskie piwo, tak wypijesz na przykład sześć, to masz taki posmak masła w ustach, nie?
Tak, coś to jest dokładnie. No.
To jest inne, nie? No. Dobra, tak odchodzę od tematu. Dobra, lecimy dalej. Manga czy anime?
Manga. Jednak. Widzicie, oglądałem anime dawno temu, ale tak już z 15 lat temu przerzuciłem się na japońskie seriale telewizyjne. Po prostu. No. Ja zainteresowałem się językiem no i zobaczyłem właśnie, że jest cała gama dostępnych na internecie, właśnie wtedy torrent seriali właśnie japońskich. I bardzo się wkręciłem. To są też oczywiście adaptacje telewizyjne, live action znanych mang, jak na przykład Great Teacher Onizuka.
No,
gdzieś to właśnie zostało i przestałem te anime oglądać i właściwie teraz skupiam się wyłącznie na filmach anime. Jeżeli coś właśnie nowego się ukaże, to oglądam, ale seriali anime no nie mam specjalnie czasu.
A nie masz wrażenia, że ci aktorzy japońscy są tacy troszeczkę wchodzą w stereotypy przerysowani pod kątem wyrażenia emocji?
Bardzo, no wiesz, no mój ulubiony japoński aktor, Takuya Kimura, to jest człowiek, który ma jeden wyraz twarzy i jeden sposób wyrażania się. I to jest tak śmieszne, bo oglądasz, nie wiem, bo w 10 różnych serialach i w każdym serialu gra kogoś innego. Nie wiem, w jednym jest pilotem, w drugim jest policjantem, a w trzecim jest prawnikiem. No i właściwie, no i nie widzisz różnicy, bo to jest, wiesz, to jest Takuya Kimura prawnik, to jest Takuya Kimura lotnik, a to jest Takuya Kimura lotnik, pewnie. Więc śmieszne to jest właśnie, ale jest coś w tym faktycznie.
Dobra,
ale są też wspaniali aktorzy, więc nie generalizujmy.
Najbardziej znany japoński aktor?
Najbardziej znany japoński aktor, no to ciężko mi powiedzieć, no ale nie wiem, Takeshi Kitano.
Dobra.
Bo jest chyba najbardziej znany nie tylko w Japonii, ale również na świecie.
No, to ja tu wrzucę zdjęcie moje z nim. Tak, gra mnie w filmie. Proszę bardzo, niech będzie.
Takie znajomości, proszę takie bardzo. Znajomości, a nie lubisz znajomości, to Michał to widzisz. Akurat Mariusz ma znajomości z Takeshi Kitano.
Tak jest.
Weź go na podcast, nie?
Dobra, ale to ja już sobie w polsku dużo nie powie.
Bo się nauczy, bo wiesz, Japończyk mu to stwierdzi, że muszę dać z siebie wszystko.
No,
lecimy dalej. Biały czy czerwony?
Biały czy czerwony? Czerwony.
Czerwony. Bo wino, okay. Nie?
No, taki mocny kolor, wiesz, daje ci energię, tak jak mówię.
No, ale to fakt też, no. No. Racja, racja. Dobra, to teraz samuraje czy ninja?
Ninja. Jednak.
Pierwsza osoba, tak. Która powiedziała, że ninja, brawo, 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 witamy, witamy. Ja nie jestem ninja czy samuraj, ale bo większość osób wie, jak z Japonia, o samuraj, no, to honorowo,
to
nie?
Kojarzy,
co, tam,
wiesz.
Co tam honorowo, wiesz, w plecy nóż i tyle. Tak.
Ale wiecie, słuchajcie, strategia jest na ninja, to jednak...
Tak jest, no. No.
Jak wejdziemy cię głębiej w temat, bardzo interesujące właśnie, jak to wszystko się
odbywało. Czyli mówisz, że grałeś w tenczu dużo, dobra.
Tak. Okay. No jest bardzo.
A rosół czy ramen?
Ramen. Wybacz, tak przepraszam jest. Polskę, ale jednak ramen.
To nie ma to co przepraszać, chociaż w Polsce tak. Coraz więcej ramenowni powstaje. Mhm.
No, czyli ramen z pierogami, byś nie zgadzał.
No, zaśmiałbym się, ale wiesz, w Japonii, gdzie wszelkie kombinacje jedzenia są możliwe, jest to zupełnie realne. I być może ktoś już zrobił z gyozą.
Możliwe, że tak.
Nie miałem okazji, ale na pewno jest to możliwe. No.
Dobra, następne mamy. Teraz uwaga, ważne jest pytanie dla nas obu. Kirin, Sapporo czy z Asahi?
Sapporo.
No dobrze.
A Asahi nie tknę.
Nie
nawet
tknę. Ja też.
Nawet jak mi naleją, bo po prostu
ja też,
nie smakuje.
No. Sapporo, ja nawet podkładkę mam, proszę bardzo, Sapporo. Dla mnie jeden z najlepszych piw w Japonii, kraftowych, ale nie kraftowych, no koncernowych, nie? Mhm. I jak to się nazywa? Kirin spoko, nie?
Ale Asahi, bardzo dobre, nie? Ale Asahi...
Ale Asahi i wiesz co, dlaczego? Ja ci powiem może dlaczego, bo oni mają dwa rodzaje piwa. Mają Asahi, które tam kosztuje 300 jenów, jest w tych srebrnej puszce, które jeszcze jest w miarę okej, nie? Ale mają to Asahi tanie, za 100 jenów, czyli 3 złote, żółte. I oni na tym puszce nawet nie piszą, że to jest piwo.
Nie, to jest happoshu, to jest, no, wiesz, to jest taki...
Popłuczyna, nie?
To jest taki sposób, wiesz, dawno temu, wiesz, zastanawiali się, jak uniknąć podatku płacenia właśnie od, wiesz, alkoholi, więc stworzyli jakby właśnie happoshu, czyli to jest taki naprawdę napój alkoholowy, który nie zawiera tam jednego ze składników piwa. I dlatego nie jest piwem.
No właśnie.
I dlatego, wiesz, można to sprzedawać taniej.
I to jest taka siara, to jest taka, Jezus Maria, to jest normalnie jak wipy z Biedronki, nie? Albo jakieś takie, nie? I jest.
No, też mi nie podeszło ogólnie, natomiast Kirin bardzo mi smakował.
Kirin spoko. No.
Kirin jest świetny.
No,
tak.
Jest dobry, no. Dobra, no to to mamy piwko.
Ryż czy makaron?
Ryż.
Ryż. No to już, nie wiem. To musisz jeść ramen z ryżem i z pierogami. To już normalnie nie wiem.
I ten, i do picia Sapporo.
To się nie da. Ryż japoński jest bardzo dobry. Więc
bardzo dobry.
To nie jest tak, jak pamiętacie pewnie ryż Uncle Ben's.
No, w workach. Właśnie
w tych woreczkach takich plastikowych, takie właśnie jak gluty. Więc to jest jak ryż dobry z maszyny w Japonii, to jest zupełnie inna bajka. Więc
tak jest. To fakt. Lecimy. Poki paluszki.
Paluszki. Jednak
paluszki.
Tak, lubię słodkie, ale jednak słone też czasami. Wtedy paluszki.
W szklance przy browarze i pady w rękach.
Zdecydowanie.
Po polsku, nie? Dobra.
Muzyka czy cisza?
Muzyka.
Okay.
Jaka? Tak. Przeważnie ostatnio lecą jakieś, wiesz, ostrzejsze kawałki. Nie wiem, po długiej przerwie wróciłem do Marilyn Manson i nadrabiam.
Wczoraj nowa płyta wyszła.
Naprawdę? No widzisz, nawet nie wiedziałem, więc muszę szybko nadrobić. No. Kiedyś byłem bardzo dużym fanem, no i tak jakoś, nie wiem, ostatnio nie miałem okazji, ale taki się wlazłem w klimat znowu, więc...
W Katowicach grał w ogóle koncert parę lat temu ogólnie.
Katowicach. To
ja byłem też na koncercie Marilyn Manson w Polsce chyba tam 20 lat temu. Nie pamiętam, to było w Torwarze w Warszawie wtedy? Czy...
No może tylko w Warszawie grałeś.
Wiem, że jakiś koncert.
To był pierwszy koncert Marilyn... To był pierwszy koncert Marilyn Manson w Polsce i wtedy pojechaliśmy właśnie ze znajomymi do Warszawy na ten koncert. Czad.
Czad. No. No. Dobra, to mam tak. Czyli koncert czy kino to już...
Kino.
Kino, nie koncert? No.
Jednak. Koncert oczywiście, że wiesz, byłem w szkole muzycznej, grałem w orkiestrze przez 5 lat bez przerwy.
Znaczy,
miałem bardzo dużo koncertów oczywiście zawodowo, ale kino jednak.
No. To jest ale to rozrywka. Na czym grałeś, tak się zapytam?
Na puzonie i fortepianie.
Dlatego te wieloryby ci gdzieś tam weszły. Tak.
Moja grała na tubie.
Tak się kojarzy.
Moja grała na tubie, więc wiesz, średnio
wiesz. Tak.
No. Puson i wieloryb, dobra, okej. Okay. Okej, okay, to teraz nie wiem, czy będziesz ten, ale myślę, że znałem odpowiedź. Naruto czy Goku?
Goku. Wiesz, Naruto... Nigdy nie wszedłem w temat.
Tak jest.
Ja myślę, Dragon Ball, no to z dzieciństwa i w ogóle...
Myślę, że za późno, my jesteśmy troszkę za starzy, myślę. Nie? Nas naszym pokoleniem byłoby, wiesz, Dragon Ball na RTL 7.
Kamehameha robiłeś?
Zbierałeś do góry?
Tak.
Moc dla Goku. No,
ale mam ogólnie, wiesz, boję się wszelkich seriali, anime, które mają więcej niż 30 odcinków, bo to zaczyna być, wymyka tak się jest. Spod kontroli, tak więc jest. Tak staram się nie unikać.
Tak jest, dlatego ja
spróbuję po raz trzeci. Wszyscy ręce do góry dla Goku.
Dobra, jedziemy? Jedziemy. Dobra, okej. Okay. Dobra. No i ostatnie pytanie mamy, Krystian.
Mówienie czy słuchanie, albo może pisanie w twoim
pisanie.
Przypadku?
Pisanie. Pisanie jednak.
Dobra. A takie, okay, to... takie trochę... pisałeś kiedyś scenariusze filmowe?
Nie miałem jeszcze okazji. Myślałem kiedyś o tym z kumplem, ale w końcu nie wyszło. Ale może w przyszłości?
Może w przyszłości? Tak? Tak. Ja się to zabieram za mój scenariusz, ale jakoś tak nie mogę się za niego zabrać.
Powodzenia. No właśnie, ja też tak, też się tak zabierałem.
Scenariusz Mariusz.
Mariusz. No. Tak jest, dobra. Super.
Jeszcze jedno takie ekstra pytanie, które zawsze zadaję na sam koniec. Gdybyś miał wybrać miejsce, w którym żyjesz ogólnie, byłaby to Polska, Japonia czy cokolwiek innego? Niezależnie od tego, czy masz pracę, nie masz pracy i tak dalej, chodzi po prostu o miejsce, w którym mógłbyś sobie swobodnie żyć.
Mówisz na zawsze czy na teraz?
No to jest też trudne do wyboru, ale możesz podzielić. Na teraz i na zawsze.
Na teraz jestem bardzo zadowolony z Japonii i chciałbym zostać tutaj, dopóki właśnie sytuacja na świecie się nie zmieni. A na zawsze no, mam nadzieję, że będę w stanie wrócić do Polski, no bo to jednak, wiecie, 11 lat w Japonii to jest bardzo długo. No i widziałem właśnie też, że w Polsce bardzo dużo się zmieniło. I chciałbym właśnie mieć okazję, żeby wrócić i nadrobić.
No i zawsze wiesz, można.
I pop kultura. No.
Zawsze można w Polsce wpierdol w ciemnym zaułku dostać. No,
ja, tutaj, ja też na siłkę chodzę, więc.
Okay.
Dajcie mi. Spróbujcie.
Ten zaproponują, dostaniesz propozycję do Fame MMA następnego.
Tak.
Bazy versus Monster Popek.
Dokładnie. Ale pamiętajcie, że jestem fanem Mortala, więc nie odpowiadam za siebie.
Spagat, nie Johnny
Cage.
Dobra, dobra, jeszcze przechodzimy. Nie? Dobra, super, spoko się gadało, nagraliśmy z 90 minut, żeśmy pieprzyli o bzdurach normalnie. Nie o bzdurach.
Wytnijcie i tam zróbcie.
3 minuty. Dlaczego? Bo tak, koniec. Nie?
Nie, spoko.
Spoko, dobrze się gadało. Wiesz, tak naprawdę poruszyliśmy dużo więcej totalnie innych tematów niż odnośnie PSX Extreme. Może byśmy zrobili taki jeszcze materiał stricte z PSX Extreme, nie? Bo w zasadzie to jest dosyć długa droga przez ten magazyn się przeszła. Więc no, ty znasz od środka historię, więc może jakiś jeszcze kiedyś sobie siądziemy, ale no nieprędko, ale jeśli chodzi o na przykład twoje naukowe wszystkie osiągnięcia, ja też będziemy mieć podcast z moim znajomym, który jest fizykiem kwantowym. Pozdrawiamy Wojtka. No, też pozdrawiamy, też przyleci sobie. Tylko jeszcze nie wiem, kiedy będziemy nagrywać, ale wiem, że już mamy to w planach. Więc też naukowo, jeśli ktoś jest bardzo naukowo zainteresowany naukowymi tematami, no to może też śledzić oczywiście nasz kanał, żeby się dowiedzieć coś więcej w tematach, o których nie ma zielonego pojęcia. Nie? To ja na przykład, ja nie mam zielonego pojęcia o adopcji wielorybów na przykład.
No to już się dowiedziałeś, że masz taką możliwość.
Mam taką możliwość. No i bardzo spoko. Jakby coś, to w linkach pod filmem na pewno będą te linki do pomocy. Dobra, dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki wielkie za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.
I zapraszamy na oczywiście Instagramy wszystkie. Michała, proszę bardzo. Wszystkie linki będą, będą tu gdzieś, nie wiem, gdzie, w różnych miejscach. Więc zobaczymy, jak to będzie. Dobra, super. Dzięki wielkie. Pozdrawiam was z Mari Mari Tokio, prosto z Tokio.
Krystian Kruk, prosto z Mysłowic.
Michał Mazur, prosto z Sapporo.
Dobra, trzymajcie się, cześć.